Książki pod lupą.
Z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk rozmawia Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk z okazji ważnej, ponieważ ukazała się czwarta część Cukierni pod Amorem z podtytułem Ciastko z wróżbą. Przez jakiś czas cukierni nie było, ale wracasz. Dlaczego?
No tak, z rozsądku chciałam zamknąć na tych trzech tomach, ale ponieważ w trzecim tomie nie udało mi się zawrzeć PRL-u, o którym bardzo chciałam napisać, to tak najpierw odłożyłam ten cykl, wydawało mi się, że na zawsze, a potem sama jakoś uległam takiej nostalgii i pomyślałam sobie, no zupełnie nowe miasto mam wymyślać, może to jest bez sensu, ja tu mam moich bohaterów, może teraz się pochylę nad tym PRL-em. I rzeczywiście jakoś znalazłam nowe bohaterki. To nie jest stricte czwarta część, bo też nie mamy nowego nazwiska. Pokazujemy okładką, zresztą wydawca się zmienił. Jest to ewidentnie pierwszy tom drugiej serii. Zaczynam z trochę innego miejsca, bo cofam się do końca wojny, a w tej warstwie współczesnej jesteśmy 20 lat dalej.
I jakkolwiek państwo Chryciowie odgrywają tutaj ważną rolę w tej książce, to jednak to nie jest książka o Chryciach.
Tak, to nie jest książka o nich, to jest książka o przyjaciółkach, o dwóch kobietach, które połączył przypadek i które mieszkały w okolicy Zajezierzyc, pochodziły stamtąd. Ja zaczynam tę warstwę historyczną od opisania takich ruin powojennych. Zrobiłam indeks moich bohaterów i okazało się, że zostały nam cztery osoby właściwie na placu boju z warstwy szlacheckiej. I na tych postaciach trudno było coś zbudować. Wybrałam taką drogę pośrednią, a uważam też, że zabawną. Odkopałam bohaterkę, która funkcjonuje w pierwszej serii jako osoba, która opowiada właściwie pierwszą serię przypadkowo spotkanym podróżnym, których podwozi do Płocka.
I tu jakby wkracza zupełnie inna klasa społeczna. Tak jak do Polski wkracza socjalizm,
tak
wkraczają bohaterowie z zupełnie innej klasy, ponieważ one obie, i Monika, i Teresa, obecnie Tessa, wywodzą się właściwie z zupełnych dołów, takich dołów gutowskich. To nawet jak na Gutowo, to jest bieda.
To są robotnicy PGR-owscy, a nawet wręcz doły dołów. Chociaż nie byłabym sobą, gdybym kogoś tam do pomocy im nie wymyśliła. No i one się natykają na swoje szczęście, na tego Pawlaka, który był zarządcą w Zajezierzycach. Myślę, że te bohaterki właśnie korespondują z czasami, które w Polsce nastały.
A równocześnie one pośród wszystkich bohaterów tej powieści przeżyły największy awans życiowy. Jedna jest prawniczką, mieszka w Nowym Jorku, druga jest bizneswoman w Wiedniu, w Austrii, też taką kobietą sukcesu, chociaż w momencie, kiedy ją poznajemy, ona jest bardzo ciężko chora.
Chciałam pokazać takich ludzi, którzy właśnie wyszli z biedy dzięki temu, że się zmienił u nas ustrój. I jakkolwiek różnie bardzo można o tym mówić i różnie oceniać, ponieważ każdy będzie miał inną perspektywę. Jedna perspektywa będzie perspektywą klasy społecznej, która została wykoszona niemal do zera, a jednocześnie dla dużej grupy ludzi ustrój, który nastąpił, dawał dużą szansę na to, żeby wyskoczyć do góry.
A z drugiej strony w tej książce się czuje bardzo silną nostalgię za tą polską szlachecką, za dawnym obyczajem, za dawną kulturą, za tym, co w tym świecie, który opisuje Szumaru.
To z punktu widzenia szlachty było straszne. Wielu ludzi wyjechało za granicę, stracili wszystko. Ja bardzo delikatnie pisałam o pani Radziewicz, ale też czytałam pamiętniki, gdzie te rozstania z majątkami były dramatyczne. Nie chcę tego nazywać sprawiedliwością społeczną, ale dobrze byłoby, gdyby od czasu do czasu politycy zaglądali do literatury i zdawali sobie sprawę z tego, że ich powinnością jest służyć całemu społeczeństwu. społeczeństwu, a nie tylko wybranym klasom, bo to zawsze będzie źle. Czy się służy bogatym, czy się służy biednym, jeśli się nie służy całemu społeczeństwu, to się źle kończy.
Wątki w tej książce nie są podomykane, więc rozumiem, że planujesz kontynuację.
To będzie tak jak ta pierwsza seria, 3 tomy i podzieliłam sobie to mniej więcej tak, jak się nasza historia rozwijała, to znaczy 68 rok zacznę w 2 tomie, dojdę do 89 i 89 do współczesności. Mam nadzieję, że jakoś to splotę ładnie.
Tam są różne wątki, inne ciekawe, sensacyjne, ale tego nie będziemy zdradzać. Ja tylko zdradzę, że książkę czyta się znakomicie, bardzo ciekawie. No i zachęcam wszystkich wielbicieli cukierni pod Amorem, a także tych, którzy jeszcze tej książki nie czytali, żeby sięgnęli po Ciastko z wróżbą.
Słońce już zachodziło i nad jeziorem poczęła się tworzyć leciutka mgła. Bardzo długo sądziłam, że już nigdy tu nie przyjadę, powiedziała nagle Tessa. Ja też. A potem przychodzi dzień, kiedy rozumiesz, że musisz i żaden głos rozsądku nie jest tego w stanie zmienić. Monika weszła jej w słowo. Ani choroba, uzupełniła Tessa, bo myślisz, że bez tego twoje życie będzie niepełne. Albo nawet nieważne. Czasem myślę, że całe swoje życie przeżyłam dla kogoś i zastanawiam się, czy na pewno altruizm jest lepszy od egoizmu. Według ciebie tylko egoista może być szczęśliwy? To zgoda, jestem egoistką, ale szczęśliwa tylko bywałam. Monika pokiwała głową w zadumie. Zrobiła się z ciebie filozofka. A gdyby się nagle okazało, że życie ma dla ciebie niespodziankę, że najlepszy los schowało na sam koniec, potrafiłabyś zmusić się do altruizmu? Zależy, za co taka cena. Każdy co innego uważa za wartościowe i w różnych momentach życia my sami inaczej to postrzegamy. Rywalizowałyśmy ze sobą zbyt długo. To moja wina. Zawsze mi się wydawałaś taka niedościgła, a na koniec jeszcze napisałaś książkę. Nawet Pawlak by tego nie przewidział. Trzeba coś robić w długie, samotne wieczory. Przecież masz męża, do którego od 3 dni zapomniałam zadzwonić. Żartobliwie skarciła się Monika. To jeszcze żaden wstyd. Gorzej, kiedy się nie ma do kogo zadzwonić. Więc jesteś nieszczęśliwa? Raczej pogodzona. Wiem, że pewnych rzeczy już nie zmienię. Powoli steruję w stronę portu. Nagle za ich plecami zrobiło się głośno. W restauracji zapanowało ożywienie, a rozemocjonowana właścicielka hotelu powiedziała, podnosząc głos: Szanowni państwo, dostaliśmy z Gutowa wspaniałe wieści. Ciastko z cukierni pod Amorem, wymyślone przez mojego brata Zbyszka, uzyskało tytuł Ciastka roku 2016. Z tej radosnej okazji stawiam wszystkim kieliszek wina. Kto z państwa nie skosztował, mamy tu jeszcze kilka nagrodzonych ciastek, proszę się poczęstować. A są to magiczne ciastka z dobrą wróżbą, która się spełnia.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!